Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym online. W dniu dzisiejszym będę chciał kontynuować temat, który rozpocząłem tydzień temu, pod tytułem Dwa dni zbawienia Jahwe na podstawie Izajasza 49 rozdziału. Jest to proroctwo, którego wypełnienie rozpoczyna się w żniwie wieku żydowskiego, trwa przez cały wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia aż do wieków przyszłych, czyli doprowadza plan zbawienia człowieka do samego końca. Ukazuje dwa wielkie zbawienia, dlatego dwa dni zbawienia Jahwe, zbawienie wieku Ewangelii, elekcyjne, wyborcze, dostępne tylko dla niektórych osób o szczególnym charakterze, potrafiących chodzić wiarą, i zbawienie wieku tysiąclecia, powszechne, dostępne dla olbrzymich mas ludzkości. O tym wspominałem tydzień temu podczas wykładu, gdzie omówiliśmy dwa pierwsze wersety 49 rozdziału Księgi Izajasza, i które brzmiały następująco. Słuchajcie mnie wyspy i uważajcie wy dalekie narody. Słowa naszego Pana wypowiedziane w żniwie wieku żydowskiego, który nawołuje wszystkich blisko i daleko, by słuchały jego poselstwa. Domaga się posłuchu, dlatego że Jahwe powołał go od poczęcia, od łona matki nazwał go po imieniu. Więc sam Bóg zlecił mu przeprowadzenie tej misji. Bóg powołał go jako istotę ludzką, nie z lędźwi, czy też bioder, mówiąc bardziej współczesnym językiem, ojca, nie z lędźwi ojca, lecz z łona matki, dlatego że nasz Pan nie miał ludzkiego ojca i został nazwany Zbawicielem. Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Tym imieniem było Jezus, które oznacza Zbawiciel. Więc nasz Pan od samego początku miał nadane imię oznaczające jego urząd, oznaczające jego dzieło, które miał wykonać. Werset drugi mówi: uczynił moje usta ostrym mieczem. Mowa jest tutaj o prawdzie, którą nasz Pan podawał, która często jest w Biblii przedstawiana właśnie jako miecz, prawda świecka, prawda religijna, podawana po to, by wykonać pracę. Bowiem żniwo wieku Ewangelii, czyli zebranie tych z narodu izraelskiego, którzy nadawali się do zbawienia w kościele wieku Ewangelii, wymagało podania prawdy. Bez podania prawdy, co rozpoczął nasz Pan, później kontynuowali apostołowie, nie byłoby możliwe dokonanie tego dzieła. I tak samo w kolejnym dniu zbawienia, Jahwe, w dniu zbawienia wieku tysiąclecia, także zostaną podane prawdy tysiącletnie, bowiem bez prawdy właściwej, stosownej na czasie dla danego okresu niemożliwe jest przeprowadzenie dzieła tego okresu, bowiem to prawda wywołuje. Mówiłem o tym więcej w poprzednim wykładzie. Uczynił mnie strzałą gładką, czyli nasz Pan mówi, że jego słowa są mieczem ostrym, a także strzałą gładką, czyli bez nierówności, bez nalotów, bez plam. Jest to czysta prawda, bez błędów, ludzkich naleciałości i dodatków. W cieniu swojej ręki mnie ukrył, w swoim kołczanie mnie schował. Tak samo jak miecz trzyma się w pochwie, zanim nadejdzie potrzeba jego użycia, strzały trzyma się w kołczanie, tak samo Jezus był ukryty w cieniu ręki Bożej, czyli w jego mocy był ukryty, dopóki nie wyszło wypełnienie czasu, dopóki nie nadszedł czas na rozpoczęcie naszej misji. Bóg miał swój plan zbawienia ukryty, podany w proroctwach Starego Testamentu, podany w typach Starego Testamentu, ale niezrozumiały dla człowieka. Nawet wierni Izraelici, ci prawdziwi Izraelici, nie byli w stanie go zrozumieć i spodziewali się, że gdy przyjdzie Mesjasz, to będzie miał inne dzieło. Spodziewali się, że będzie wykonywał to, co wykonać ma dopiero po swoim wtórym przyjściu, dokonując zbawienia powszechnego, zaprowadzając swoje królestwo po całej ziemi. Oni myśleli, że to stanie się już za ich dni, podczas pierwszego przyjścia, a tak nie było, bo inna była misja naszego Pana. Celem jego pierwszego przyjścia było złożenie okupu. Więc nasz Pan był przez Boga, jego misja zbawienia była przewidziana już przed rozpoczęciem tutaj życia człowieka na ziemi. Tak jak mówił nam apostoł Piotr, że był on przeznaczony na to przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Nasz Pan, czy jego ofiara, tego baranka niewinnego i nieskalanego, była przewidziana przez Boga, zanim człowiek został stworzony, bowiem Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział, że nasz praojciec upadnie i że będzie potrzebował człowiek odkupienia, ale objawiony dopiero został później. Dlatego też mowa jest tutaj, że w cieniu swojej ręki mnie ukrył, swoim kołczaniem mnie schował. Plan był przygotowany, ale nie był objawiony, zanim nie nadeszły właściwy czas na to. I przejdziemy do wersetu trzeciego, o którym już nie mówiliśmy ostatnio. Więc werset trzeci brzmi tak. I rzekł do mnie, jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wsławię, czy też jak mówi Biblia Króla Jakuba, przez ciebie zostanę uwielbiony. Jezus jako jednostka zostaje nazwany Izraelem. Jakub, kiedyś ten literalny Jakub, też został kiedyś nazwany Izraelem. Imię Izrael oznacza możny u Boga, zwycięzca Boży. Po śmierci tego literalnego, cielesnego Jakuba, to określenie Izrael przeszło na jego potomków, a po 1845 latach wieku żydowskiego, podczas których cielesny Izrael okazał się niegodnym tego, by być Izraelem Bożym, czyli maluczkim statkiem, okazał się niegodny, by 144 tysiące członków maluczkiego statka zostało wybranych tylko z cielesnego Izraela, bo po prostu nie było wystarczająco tutaj prawdziwych Izraelitów w tym narodzie. Ci, co się nadawali, zostali wybrani, a Izrael jako ogół został odrzucony. Przywilej, nie potrafili skorzystać z przywileju zostania królewskim kapłaństwem, dlatego został im ten przywilej zabrany i dany duchowemu Izraelowi. Bóg teraz powołuje duchowy Izrael. Dlatego zwraca się do Chrystusa, przede wszystkim głowy, ale także i jego ciała. Jesteś moim sługą Izraelu, Izraelu duchowy. I to przez ciebie się wsławię, czy też zostanę uwielbiony, bo ty, Izraelu duchowy, Jezusie, wraz ze swoim ciałem, Kościołem, dokonasz tego, czego cielesny Izrael nie był w stanie dokonać z powodu swojej niedoskonałości, swojej grzeszności. Więc on jest tym, nasz Pan wraz z Kościołem jest tym Izraelem, który wypełnia, nasz Pan wypełnił zakon, a cały ten Izrael duchowy przyniesie błogosławieństwa restytucji wszystkim narodom ziemi. Tak jak mówi Ewangelia Jana 15:8, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Czy też jak mówi Mateusza 5:16, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Widzieli doby, chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oczywiście to chwalenie ze strony świata będzie miało miejsce dopiero w wieku Ewangelii, podczas wieku tysiąclecia, a podczas ustanawiania Królestwa Bożego, kiedy ogół ludzkości zrozumie rzeczy takimi, jakimi naprawdę były, takimi, jakimi naprawdę są. Więc będzie to wypełnienie tych słów, że jesteś sługą moim Izraelu, czyli Izraelu Jezusie wraz z Kościołem, przez ciebie się wsławię, czy zostanę uwielbiony dzięki temu, że przeprowadzicie restytucję, przyniesie to chwałę, chlubę, uwielbienie u Boga, bo wszyscy wtedy zobaczą, jak wspaniałym jest plan Boga, jak bardzo sprawiedliwy jest Bóg, jak bardzo jest mądry, że taki plan opracował, jak potężny jest, że potrafi go zrealizować i jak wiele miłości ma dla rodzaju ludzkiego, bowiem wbrew temu, co sądzi wielu, nie przewidział wcale, by 90 kilka procent ludzkości smażyło się na wieki wieczne w piekle, tylko przewidział, w ogóle nie przewidział karania kogoś wietrznością cierpień, ale przewidział nawet 2 dni zbawienia. Ten dzisiaj, obecny dzień nie jest jedynym, jest jeszcze jeden dzień. Więc tak mówi Bóg do swojego duchowego Izraela. Przechodzimy do wersetu 4. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Tak wydawało się Jezusowi i jego współpracownikom w żniwie wieku żydowskiego. Widzieli, że ich praca przynosi znikome rezultaty. Pamiętamy taki moment, kiedy wielu z tych, którzy chodzili za naszym Panem, powiedziało mu: twardaś tomowa, któż je słuchać może, i sobie poszli. Wtedy został nasz Pan prawdopodobnie z samymi tylko apostołami, a wszyscy inni go opuścili. Jakie były efekty tego 3,5 roku głoszenia przez naszego Pana i zresztą przez apostołów, bo przecież ich rozsyłał po dwóch i oni też głosili dobrą nowinę, czyli Ewangelię. Jakie były efekty? Pozyskali stosunkowo niewielu, gdyż gdy nasz Pan odchodził do nieba, to żegnało go 500 braci. Więc efekty były niewielkie, że można było sobie pomyśleć, że trud jest daremny, próżnie i daremnie zużywali swoją siłę. Tak jak mówi o tym podobnie proroczo, także prorok Izajasz w znanym swoim 53 rozdziale, w wersecie 1, który zaczyna od takiego pytania: kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? To jest pytanie takie retoryczne, bez odpowiedzi, tutaj sugerujące, że niewielu jest z tego pytania, jaki wielki smutek przebija, że tak niewielu zauważyło działania Boga, Jego wspaniałość, Jego charakteru. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Mogło się wydawać wówczas pracującym na niwie pańskiej, że na darmo się trudzili, na próżno i daremnie zużyli swoją siłę. Większość Izraelitów, przytłaczająca większość, jako naród sztywnego karku, odrzuciła ich przesłanie. Ale werset 4 kontynuuje dalej. A jednak moje prawo, czy też sąd, jak mówi Biblia Gdańska, jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Dzięki wierze członkowie Kościoła w wieku Ewangelii, pomimo tego, że tak mizerne były efekty ich działalności, to potrafili odpowiednio osądzić i przezwyciężyć, odsądzić sytuację, ocenić sytuację i przezwyciężyć zniechęcenie, bo umożliwiła im to wiara w obietnicę. Umożliwiła to i Jezusowi, i wiernym członkom ciała, tak jak mówi prorok Izajasz o tym 42 rozdziale w wersetach 1 i 4, gdzie możemy odczytać sobie te słowa. Prorok Izajasz, 42 rozdział, wersety 1 i 4. Werset 1. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, on przyniesie narodom sąd. I 4. Nie ustanie, ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą oczekiwać wyspy. Oto sługa mój nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Pomimo tego, że momenty zniechęcenia przychodziły i na naszego Pana, i na członków Kościoła wieku Ewangelii, i na wszystkich wierzących przychodzą takie chwile, kiedy wydaje im się, że na próżno się trudzą, daremnie zużywają swoją siłę, czy to w głoszeniu Ewangelii, czy to w walce ze swoimi słabościami i z grzesznością, która w nich jest, ogólnie w boju życia, że daremnie w chrześcijańskim boju życia wysilają się, wynakładają wysiłek, ale wierni są w stanie zwyciężyć takie zniechęcenie, które ich ogarnia, przez to, że ufają obietnicom Bożym, że zapłata jest u mojego Boga i powierzają tą kwestię osądowi Bożemu, wierząc, że Bóg sowicie ich wynagrodzi za ich trud, oddanie i poświęcenie, zgodnie z tym, co mówi chociażby Żydów 6:10. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego. Piąty werset 49 rozdziału. A teraz mówi Pan, który mnie zaraz z żywota zasługę sobie utworzył, abym zaś przywiódł do niego Jakuba. Choćby Izrael nie był zebrany, sławnym jednak będę przed oczami pańskimi, albowiem Bóg mój jest moją siłą. Tutaj Chrystus, głowa i ciało, mówi o celu, dla którego Bóg wybrał go sobie za sługę, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izrael. Abym przywiódł do niego Jakuba, mówi nam tutaj piąty werset. Ponieważ opierali się na Bogu, Jezus i członkowie Kościoła, Bóg, Jahwe, był dla nich siłą, to chociaż Izrael w swojej masie nie został zebrany podczas pierwszego przyjścia, to ostatecznie Bóg zrealizuje swój cel i przywiedzie Izrael z powrotem do siebie oraz uwielbi swojego sługę duchowego, duchowy Izrael. 49:6 czytamy, mówi, Jahwe mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Piękny i bardzo znaczący werset. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Od nowa zbawienie Izraela to za mało. Bóg, plan Boży, plan zbawienia Bożego sięga dalej, jeszcze wyżej wyniesie swojego sługę Chrystusa, głowę i ciało. Stanie się on zbawicielem całej ludzkości, by zbawienie Boga sięgało aż do krańców ziemi, czyli obejmowało wszystkich z ludzkości. O tym mówi wiele wersetów biblijnych, kilka z nich możemy zacytować teraz. Na początek księga Izajasza, 42 rozdział, wersety 6 i 7. Ja, Pan, wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę. Będę cię strzegł i dam cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Tak mówi 42 rozdział, wersety 6 i 7. Przymierze dla ludu, światłość dla narodów. A gdy przejdziemy do Nowego Testamentu, to w Ewangelii Jana 8:12 możemy przeczytać takie słowa. Jezus znowu powiedział do nich: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Czy też Jana 1 rozdział, werset 9. Ten jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Czy też możemy zobaczyć do słów apostoła zapisanych w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety od 14 do 17, gdzie czytamy tak. Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia, a z tym zgadzają się słowa proroka, jak jest napisane. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, wszystkie narody, nad którymi wezwane jest moje imię, mówi Pan, który to wszystko sprawia. Więc taki jest plan zbawienia, nie tylko zbawienie Izraela, ale zbawienie wszystkich. Werset 7. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, Jego Święty, do tego, który jest zgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Jak mamy ten 49 rozdział Księgi Izajasza, to widzimy, jak przemieszane są myśli z dwóch różnych dni zbawienia. Jeden werset mówi o okresie tysiąclecia, Następny znowu powraca do wieku Ewangelii. Później znowu jest wspomniane o wieku tysiąclecia. Dlatego mamy takie wersety mówiące o uwielbieniu, wywyższeniu, wielkim sukcesie, jaki będzie miał miejsce w wieku Ewangelii, a niektóre wersety mówią o czymś wręcz przeciwnym, o porażce, niepowodzeniu, wzgardzie, o tym, co spotyka Kościół Boży, Kościół Chrystusowy na ziemi podczas wieku Ewangelii. I tak o tym mówi właśnie werset nasz siódmy, czytam jeszcze raz. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, Jego Święty, do tego, który jest zgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Bóg Jahwe, Święty Jezusa, zwraca się do swojego sługi, Chrystusa głowa i ciały, do głowy i ciała, podczas okresu jego największego upokorzenia i wzgardzenia podczas wieku Ewangelii. Tak miało być i tak było. Ewangelia Marka 9:12 mówi nam: Syn Człowieczy musi być za nic poczytany. Czy Izajasza 53, rozdział, werset 3. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Tutaj Jakub, ten duchowy i duchowy Izrael, nazwany jest sługą władców, bo Kościół w ciele podporządkowany był władzy świeckiej. Kościół w ciele nie miał panować, tak jak system nominalny przyjął sobie taki cel i dążył do jego realizacji, by już tu na ziemi objąć panowanie samemu bez Chrystusa poprzez nielegalne, nieprawe połączenie się z władzą świecką, do czego doszło po kilku pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Kościół w ciele miał być sługą władców, podporządkowany władzy świeckiej. Mateusz, chociażby 17 rozdział, 24 werset do 27, opisuje tą sytuację, kiedy domagają się od Jezusa, by zapłacił podatek, i Jezus tutaj nakazuje Piotrowi, by złowił rybę, w której znajdzie monetę, dzięki której zapłaci podatek i za siebie, i za naszego Pana. Czytamy dalej w tym wersecie. Gdy królowie to zobaczą, powstaną, książęta oddadzą pokłon. Znowu mamy myśli przed chwilą na wiek Ewangelii, teraz znowu przechodzimy do wieku tysiąclecia. Gdy królowie to zobaczą, powstaną, książęta oddadzą pokłon. Zobaczą co? Restytucję całej ludzkości, Królestwo Boże na ziemi. Kiedy dowiedzą się o cierpieniach Jezusa i Jego naśladowców poniesionych na ich rzecz, dowiedzą się o wielkim wyniesieniu Chrystusa głowy i ciała, wtedy zrozumieją plan zbawienia ludzkości, powstaną i wstąpią na drogę świętą, o której pisze Izajasz w 35 rozdziale swojego proroctwa, uwielbią i oddadzą cześć Mesjaszowi. Gdy królowie to zobaczą, powstaną, książęta oddadzą pokłon. Filipian w 2 rozdziale, wersety 9-11 też o tym mówi. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. I Psalm 72:11 mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Czy też, jak mówią inne przykłady, oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyć. Tak będzie w wieku tysiąclecia. I końcówka wersetu siódmego mówi nam, dlaczego przyjdą te wszystkie chwalebne błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego. Przez wzgląd na Pana, który jest wierny, świętego izraelskiego, który cię wybrał. Dzięki jego wierności tak się stanie, tak jak mówi List do Żydów 10:23. Wierny jest ten, który obiecał. I werset 49 rozdziału 8 przedstawia nam dzień zbawienia niebiańskiego, mówiąc: Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Jako pierwszy dzień zbawienia nadchodzi wiek Ewangelii, wiedzony na jaśnie poprzez dobrą nowinę, poprzez Ewangelię, wraz z niebiańską nagrodą, czyli nieśmiertelnością boskiej naturze, Bóg oświadcza, że podczas wieku Ewangelii, w czasie łaski i dniu zbawienia, bo jest to czas łaski i dzień zbawienia, wysłuchał tych, którzy odpowiedzieli na jego ofertę poświęcenia się do wysokiego powołania i poprzez swoje słowo, ducha i opatrzności pomógł im uczynić swoje powołanie i wybór pewnymi. To, że wiek Ewangelii nie jest jedynym dniem zbawienia, wynika z tekstu oryginału 2 Koryntian 6:2, gdzie nasz werset z Izajasza 49:8 jest cytowany. W czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie ma tu przyimka określonego, bo nie widzimy tego w oryginale hebrajskim 49 rozdziału Izajasza, bo taki fenomen jak przyimki nie występuje w języku hebrajskim, tak samo jak w języku polskim nie występuje. Natomiast występuje w języku greckim i dlatego wiemy to z 2 Koryntian 6:2, gdzie nasz werset Izajasza jest cytowany w języku greckim i brak tam jest przyimka określonego, który by oznaczał, że dzień zbawienia będący teraz, czyli wiek Ewangelii, jest jedynym dniem zbawienia. Jeżeli ktoś nie zna języków obcych, to może być mu trudno zrozumieć tą kwestię. Ktoś, kto zna język angielski, to bez problemu to zrozumie, bo tam istnieją właśnie i przyimki określone i nieokreślone. Jak przed czymś stoi przyimek określony, to oznacza to, że dana rzecz jest jedyną, konkretną rzeczą i że więcej takich elementów nie ma, że to jest właśnie ten, o którym jest mowa i nie ma nic więcej. Więc występuje tutaj przyimek, nie ma przyimka określonego, występuje tu przyimek nieokreślony, który oznacza, że ten dzień zbawienia, o którym jest tu mowa, jest jednym z przynajmniej dwóch. Nie określa z ilu, ale musi być przynajmniej ich dwa, żeby można było użyć przyimka nieokreślonego. Dlatego, a w dniu zbawienia pomogłem Ci, można powiedzieć, a w tym dniu zbawienia pomogłem Cię, tym, który akurat teraz jest. Prorok mówi dalej, strzec Cię będę i dam Ci za przymierze ludowi. To według Biblii Gdańskiej tutaj cytowane. Strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowi. Bóg zobowiązuje się zachować Chrystusa głowę i ciało pośród srogich doświadczeń im ziemskiego biegu i dać Chrystusa na rzecz przymierza, by zapieczętować nowe przymierze z ludem, czyli cielesnym Izraelem i resztą ludzkości. Tak jak mówi o tym prorok Izajasz w 42 rozdziale, w wersecie 6, gdzie Izajasza 42:6 czytamy następujące słowa. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ujęłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów. I dalej czytamy w naszym wersecie 8, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. Mowa jest tutaj o restytucji. Boskim zamierzeniem jest to, by w wieku tysiąclecia ziemia, no, czy też kraj, został podźwignięty. To, co się człowiekowi należy jako dziedzictwo, które Bóg darował praojcu Adamowi, czyli doskonałość i panowanie nad ziemią, Bóg zamierzył, by zostało to wiernym przywrócone, wiernym z rodzaju ludzkiego. To jest właśnie restytucja. Porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. To się dziedzicznie człowiekowi należy i bardzo słusznie on nazwane jest to, że jest to spustoszona własność dziedziczna. Ją trzeba odrestaurować, odnowić, a temu właśnie celowi ma służyć wiek Ewangelii. Wiek tysiąclecia. Boski plan zbawienia przewiduje dwa dni zbawienia. Jeden to jest wiek Ewangelii dla Kościoła, drugi to jest wiek tysiąclecia dla świata. I werset 9 przechodzi właśnie do tego drugiego dnia zbawienia, zbawienia ziemskiego. Abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwistwa. Chrystus, głowa i ciało, otrzymawszy prawo sądzenia ludzkości, wezwie z grobu wszystkich tych, którzy nie mieli próby do życia wiecznego w wieku Ewangelii. To właśnie z tych więzienia i z ciemnicy ich wezwie. więzienia śmierci, ciemnicy ignorancji, braku świadomości planu Bożego, braku świadomości możliwości uzyskania zbawienia w wieku Ewangelii. Z tego zostaną oni wezwani w wieku tysiąclecia. Tak jak mówi Jan na 5 rozdział, 29 werset, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Zostaną oni obudzeni ze snu śmierci i wejdą pod nowe przymierze, każdy w swojej kolejności. W Jana 10:16 Jezus mówi: mamy i drugie owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przeprowadzić. Mam jedne owce z owczarni wieku Ewangelii, mam i drugie owce z owczarni wieku tysiąclecia. Chrystus poprowadzi te drugie owce gościńcem świętobliwości ku doskonałości, czy też tą drogą świętą. Bóg przez Chrystusa zaspokoi ich wszystkie potrzeby. Tak jak mamy powiedziane, przy drogach paść się będą, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Gołe wzgórza, czyli takie niepokskała, niepokryte trawą, gdzie się nie można paść. Ale w wieku tysiąclecia będzie taka obfitość pokarmu, iż ta symboliczna trawa, pokarm duchowy, pojawi się wszędzie, nawet w tych miejscach, gdzie normalnie pokarmu nie ma. Werset 10. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Klasie restytucyjnej nie będzie brakowało żadnego pokarmu. Nie będzie głodu słuchania słów Pana, bowiem będzie obfitość prawdy na czasie, tak jak mówi o tym Izajasza 11:9. Ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Nie będą też cierpieć prześladowań, ani nie zostaną porażeni przez prawdę, o ile oczywiście będą wierni. Bowiem miłosierny Chrystus, głowa i ciało, będzie ich prowadził jako pasterz do cichych wód tysiąclecia. Tak jak czytamy o tym w Objawienia 22:1-2. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Werset 11. Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. W przekładach angielskich to brzmi to: i wszystkie moje góry uczynię drogą. Ma to swoje znaczenie, bo góry oznaczają klasy ludu Bożego wybierane przed wiekiem tysiąclecia. Tych, którzy w wieku Ewangelii wyrośli wysoko w swoim rozwoju, tak więc są tutaj przedstawieni jako góry. I wszystkie moje góry uczynię drogą. To oznacza, że te klasy wybierane przed wiekiem tysiąclecia, w wieku tysiąclecia staną się pomocą dla klasy restytucyjnej w kroczeniu właśnie świętą drogą. W tym celu Bóg wywyższy je, a moje ścieżki będą podwyższone. Bóg wywyższy te klasy po to, przede wszystkim klasę Kościoła, klasę wielkiej kompanii, klasy godnych, po to, by mogły być pomocą klasie restytucyjnej w kroczeniu drogą świętą. Werset 12. I tak jedni będą przychodzić ze wschodu, a drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z ziemi Synim. Ziemia Synim była na południe od Ziemi Świętej, więc można powiedzieć, że są wymienione tutaj wszystkie strony świata, ze wschodu, północy, zachodu i południa. Niewybrani będą przychodzić z wszystkich stron świata po błogosławieństwa udzielane przez Chrystusa, głowę i ciało. Werset 13. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią, i wy góry rozmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. Obraz radości wieku tysiąclecia, gdzie będą radować się niebiosa, duchowa faza królestwa, ziemia, klasa restytucyjna przechodząca, proces restytucji góry, ziemskie klasy, królestwa będące na ziemi. Wszyscy będą się radować z tego, że Pan pocieszył swój lud, że pod tym ludem możemy rozumieć, że pocieszył i klasy wyborcze wieku Ewangelii tym, że jest dzień zbawienia i że ich praca przynosi efekty. No i także, że pocieszył ogólnie ludzkość, bowiem zmiłował się nad jego biedakami, nad tymi, którzy byli duchowo zbyt biedni, by w wieku Ewangelii mogli starać się o uzyskanie zbawienia. Wszyscy będą się radować tą właśnie radością zbawienia w tym dniu powszechnego zbawienia dla ludzkości. Werset 14. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Znowu mamy powrót do wieku Ewangelii. W tysiącleciu radość i wywyższenie, jednakże podczas wieku Ewangelii, w momentach wielkich prób i doświadczeń, klasa Chrystusa w swoim człowieczeństwie była skłonna myśleć, iż Bóg ich opuścił i iż zapomniał o nich. Pamiętamy słowa naszego Pana wypowiedziane na krzyżu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Wszyscy z wiernych przechodzili takie doświadczenia, kiedy przygniecieni srogimi doświadczeniami odczuwali w swoim człowieczeństwie się opuszczeni przez Boga. Dzieją się tak straszne rzeczy, przechodzą takie wielkie cierpienia i doświadczenia, a Bóg nie reaguje, a przynajmniej oni nie odczuwają w tym momencie Jego reakcji, nie czują Jego obecności, czują się opuszczeni. Więc tak jakby mówili, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Werset 15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Otrzymują tutaj pociechę od Boga, która jest jeszcze powtórzona w Żydów w 13 rozdziale, w wersecie 5. Nie porzucę cię ani nie opuszczę. Później mamy werset 16. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczami, mówi Bóg Jahwe, bo zapewnia ich, że jako nowe Jeruzalem są zawarci w jego planie, wyrysowani są w tym planie, a jego wielka moc, czyli dłoń, działa na ich rzecz. I Bóg pamięta o ich przyszłych prerogatywach, bo mury właśnie są symbolem uprawnień. Bóg o nich pamięta, o tym, czym będą zajmowali się w przyszłości. Twoje mury zawsze stoją mi przed oczyma. Dzieło, które macie do wykonania w przyszłości, jest w mojej pamięci i jesteście w moim planie zawarci, więc nie martwcie się, nie zostaliście porzuceni, nie zostaliście zaniechani ani zapomniani. Werset 17. Pośpieszą do ciebie synowie, inne przykłady mówią dzieci, twoje, to powiedzmy, pośpieszą do ciebie dzieci twoje, a ci, którzy cię burzyli i kazili, odejdą od ciebie, według Biblii Gdańskiej. Bóg zapewnił klasę Chrystusa, iż klasa restytucyjna, jako właśnie ich dzieci, przyjdą do nich zaraz po ustanowieniu ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Pośpieszą, szybko to się stanie. Do ciebie dzieci twoje, klasa restytucyjna. A ci, którzy prześladowali, niszczyli i wyszydzali klasę Chrystusa podczas jej ziemskiego biegu, takowi zaprzestaną swojej opozycji. Werset 18. Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj. Wszyscy się zebrali, przychodzą do ciebie. Jaką żyw, mówi Pan, przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę i przepaszesz się nimi jak oblubienica. Bóg mówi do klasy Chrystusa, by rozejrzeli się wokoło i zauważyli, jak wielu będzie do nich przychodziło. Nie tak, jak było w wieku Ewangelii, gdy tylko nieliczni przychodzili. Symbolicznie klasa Chrystusa przyodzieje się nimi tak, jak oblubienica przyodziewa się w swoje ozdoby. Zwycięska klasa restytucyjna będzie chlubą dla Chrystusa. Tak? Przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę, przypaszesz się nimi jak oblubienica. będą stanowili Twoją chlubę, bo to będzie Twoje dzieło. Udzielenie im życia, przeprowadzenie procesu restytucji. Werset 19. Gdyż Twoje gruzy i zniszczenia i Twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają w niej mieszkać. Sfera, jaką Kościół posiadał w wieku Ewangelii, jako Kościół ten embrionalny, jako Kościół wojujący, będzie zbyt ciasna dla ich ogromnej tysiącletniej rodziny. Tak samo jak w 54 rozdziale, w wersecie 2 i 3 prorok Izajasz mówi: poszerz zasięg Twojego namiotu i zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno Twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a Twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. A werset 19 kontynuuje: a daleko będą ci, którzy Cię pochłaniają, czyli szatan i jego zastępy, daleko oddaleni od ziemi, po to, by nie mogli ingerować w żaden sposób w procesy restytucji tutaj zachodzące. Werset 20. Jeszcze będą mówić do Twoich własnych uszu Twoje dzieci, których Cię pozbawiono. Za ciasne jest dla mnie to miejsce. Dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać. Te właśnie symboliczne dzieci, których, czyli zwolennicy, symboliczne dzieci, których Chrystus, głowa i ciało, nie miał przedtem w wieku Ewangelii, przyjdą i powiedzą, że sfera, jaką Kościół miał w wieku Ewangelii, jest dla nich zbyt ciasna i potrzebują dużo większej, że będą działali szerzej i także w takich sferach życia, w których Kościół nie działał, bo to będzie inna rzeczywistość i ta działalność będzie rozszerzona na wiele innych aspektów. Werset 21. Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu, kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta. Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama. Skąd więc ci pochodzą? Chrystus, głowa i ciało, będzie się zastanawiał, skąd wzięły się te wszystkie dzieci pod nowym przymierzem. Przecież my, jako klasa w wieku Ewangelii, byliśmy bezdzietni, wygnani, więźniami w Babilonie, bez poparcia tłumów, a teraz popierających będzie aż tak wielu. Werset 22. Tak mówi Wszechmogący Pan. Oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów i przyniosą w swoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki będą nieść na ramionach. Bóg zobowiązuje się, iż w wieku tysiąclecia, po zakończeniu zbawienia z wyboru, użyje swojej mocy, czyli ręki, oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów, czyli skieruję działanie mojej mocy w stronę narodów, czyli ogółu ludzkości. Sztandar boskiej prawdy, sprawiedliwości i świętości będzie zatknięty wysoko, czyli będzie dostrzegany i szanowany przez wszystkich. I tutaj mamy, że tak przyniosą w swoich objęciach Twoich synów, czyli tych, których nazywamy quasi wybranymi, czyli niby wybrańcami, tych, którzy wierzyli w Boga, starali się postępować sprawiedliwie za dni swojego życia podczas wieku Ewangelii, ale nie byli wystarczająco oddani Bogu, by uzyskać wtedy zbawienie. Wszelako dzięki temu, że starali się żyć w pewnej mierze wiarą w Boga i przestrzegać zasad sprawiedliwości, będą moralnie w swoim charakterze na wyższym poziomie niż ogół ludzkości, który zupełnie sprawiedliwością się nie przejmował. Więc to dlatego są nazwani synowie jako bardziej wartościowi, bo pamiętamy w sytuacjach w cywilizacji starożytnej syn był bardziej ceniony niż córka. W niektórych społeczeństwach, które żyją w podobny sposób, jak żyło się tysiące lat temu, to po dzień dzisiejszy jest coś takiego istnieje. Więc dlatego synowie reprezentują tych bardziej rozwiniętych, a córki świat ludzkości tych mniej, tych słabszych, tych mniej rozwiniętych. Tak czy owak, jedni i drudzy przyjdą do Chrystusa po to, by móc życie wieczne otrzymać. Werset 23. Królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki Twoimi niańkami. twarzą do ziemi, będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Godni, klasy godnych jako królowie na ziemi, jako właśnie ta widzialna ziemska faza królestwa, będą wykonywać swoje dzieło przeprowadzania restytucji, będą twoimi piastunami. Czyli nie taki no, piastun, inne słowo, podobna funkcja jak nianka, ten, który zajmuje się opieką nad dziećmi i ich wychowaniem. Królowie będą twoimi piastunami, będą karmić rodzaj ludzki prawdą na czasie, a ich księżniczki będą niankami, czyli będą pomocnikami tych piastunów. Mowa jest tutaj o tych najbardziej rozwiniętych z klasy tych niby wybrańców, quasi wybranych, których nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii. Oni jako księżniczki, jako ci, którzy będą mieli pewien rozwój za sobą, doświadczenie w walce z grzechem, będą pomagać ludzkości, będą pomagać ziemskiej fazie królestwa godnym w przeprowadzaniu procesu restytucji wobec klasy restytucyjnej, czyli wobec ogółu ludzkości, udzielając pomocy, właśnie opiekując się tak jak nianka i pomagając ludziom. I wszyscy będą oddawać, czy to godni, czy obozownicy Epifanii, czy świat ludzkości, wszyscy będą oddawać cześć Chrystusowi. I kiedy zostanie wykonane dzieło tysiąclecia, stanie się zupełnie jasne, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej będzie to oczywiste, że Bóg Jahwe jest wszechmocny i że wszyscy, którzy pokładali w Nim nadzieję, nie zawiedli się. Werset 9. Izajasza 25:9. Teraz cytuję na poparcie tego. I będą mówić w owym dniu, w dniu tysiąclecia. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Taka piękna perspektywa na przyszłość, na ów dzień tysiąclecia. Werset 25, 24 i 5 i 6 mówią o zniszczeniu szatana i jego aniołów. Czytamy w 24. Czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? Pytanie retoryczne, sugerujące odpowiedź, że no, w normalnej sytuacji to nie. Bo jak odebrać mocarzowi, siłaczowi łup i tyranowi jeńce, jak mają zbiec, skoro on jest tyranem, czyli dysponuje odpowiednimi siłami, by tutaj podporządkowywać sobie wszystkich. Ale w małym okresie, kiedy szatan zostanie wypuszczony, on jest właśnie tym mocarzem i tyranem i wyjdzie, aby zwodzić narody, tak jak Księga Objawienia o tym pisze, gdy wielu zostanie zwiedzonych jego subtelnymi pokusami, powstanie pytanie, taka wątpliwość pojawi się, czy prawi wśród rodzaju ludzkiego będą w stanie mu się oprzeć. Bo wiadomo, ci, którzy będą mieli resztki niedoskonałości, których nie wykorzenili z siebie, to będą musieli ulec w tych pokusach, i te pokusy zresztą i wypuszczenie szatana temu celowi mają służyć, po to, by objawić kozłów wieku tysiąclecia, tych, którzy nie nadają się do życia wiecznego z powodu samolubstwa i braku wystarczającej miłości i do Boga, a przede wszystkim do człowieka, do swojego bliźniego, więc oni mają zostać zwiedzeni i upaść, ale pojawi się taka wątpliwość, że wśród tych prób one będą srogie i ciężkie, czy i prawi nie upadną, czy oni dadzą rady się oprzeć, czyli oni też nie staną się łupem tego mocarza i jeńcami tego tyrana. I w wersetach 25-26, które kończą rozdział 40, nasz rozdział 49, to czytamy tak. Tak mówi Pan. I jeńcy mocarza zostaną odbici, i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami, i ja wybawię twoich synów. Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. Bóg obiecuje tutaj, że klasa owiec zostanie wybawiona od okrutnego mocarza i tyrana, jakim jest szatan, gdy mały okres się zakończy, ten okres próby. Bóg zniszczy szatana, jego aniołów i niepoprawnych z ludzkości, rozprawi się z tymi przeciwnikami klasy Chrystusa. Gdy wspaniały plan zbawienia ludzkości w swoich dwóch dniach, w dniu wieku Ewangelii i dniu wieku tysiąclecia się zakończy, wtedy pozna każdy człowiek, że Pan, mocarz Jakubowy, jest Zbawcą i Odkupicielem. Nic tylko powiedzieć. Amen.